Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj rozważymy sobie fragment z drugiej Księgi Królewskiej. Od jakiegoś czasu głosimy ze Starego Testamentu. Wielu wierzących, i to nie jestem gołosłowny, wielu wierzących uważa za Stary Testament za część Biblii gorszego sortu, powiem tak. A to jest zupełnie nieprawda, bo wiele rzeczy Bóg mówi przez Stary Testament. Nawet Nowego Testamentu w wielu kwestiach, bardzo wielu kwestiach nie da się pojąć. No ktoś powie, no Duch Święty wyjaśnia. Tak, Duch Święty wyjaśnia, ale nie rozumiejąc Starego Testamentu. Cały kontekst jest w Starym Testamencie, żeby wyjaśnić nowy. Dlatego dzisiaj rozważymy znowu fragment ze Starego Testamentu, znany fragment. Druga Księga Królewska, 20 rozdział. Druga Księga Królewska, 20 rozdział. Ten fragment jest zapisany w kilku miejscach. W drugiej Kronik także i w Księdze Izajasza. Ta sama historia o królu Hiskiaszu, królu judzkim, którego Słowo Boże nazywa król dobry, który wiernie trzymał się Bożego Słowa. Dlatego czytamy. Druga Księga Królewska, rozdział 20. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana tej treści: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię i trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do twojego życia 15 lat i wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego. I osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie, przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Następnie Izajasz polecił: przynieście placek z fig, a gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. Hiskiasz zaś zapytał Izajasza: jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy i ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana? Izajasz odpowiedział: taki będzie dla ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni? Hiskiasz odpowiedział: to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni. Nie, niech raczej cień cofnie się wstecz o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, z których już zszedł. W tym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował. Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im swój skarbiec, srebro i złoto i wonności i drogocenne olejki i zbrojownie, w ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz im nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i zapytał go: co powiedzieli ci mężowie, skąd przyszli do ciebie? A Hiskiasz odpowiedział: przyszli z dalekiej ziemi, z Babilonu. Pytał dalej wtedy: a co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział: wszystko, co jest w moim domu, widzieli. Nie było takiej rzeczy, której bym im nie pokazał w moich skarbcach. Wtedy Izajasz rzekł do Hiskiasza: słuchaj słowa Pana. Oto idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu i wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie pozostanie, mówi Pan. A z twoich wnuków, którzy od ciebie będą pochodzić, z ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali podkomorzymi w pałacu króla babilońskiego. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza: dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem: czemu nie, wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Pozostały ze sprawy Hiskiasza i cała jego potęga i oto, że zbudował zbiornik na wodę i wodociąg i że doprowadził wodę do miasta, zapisane jest w Księdze Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Hiskiasz ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Manases, jego syn. Bracia, siostry, zauważmy 8:10. Hiskiasz pyta proroka Izajasza, jaki jest znak tego, że zostanę uzdrowiony i po 3 dniach wstąpię do świątyni Pana, aby podziękować Panu za uzdrowienie i złożyć ofiarę, która wtedy była wymagana w czasie uzdrowienia. Izajasz odpowiedział tak dziwnie, odpowiedział na pytanie Hiskiasza także pytaniem. Mówi, czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni. To chodziło o stopni na schodach Achaza. To był taki specjalny taki zegar wzoru egipskiego, zegar słoneczny. I w tamtym czasie cień cofnął się o 10 stopni, czyli czas został cofnięty o 10 stopni do tyłu. To jest jakby no, zatrzymanie całego przebiegu kosmosu, całego przebiegu Układu Słonecznego i cofnięcie go o ten czas do tyłu. Podobna sytuacja była też w Księdze Jozuego. I tam ciekawa rzecz. Księga Jozuego, 10:12-14. Czytamy, wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela, słońce zatrzymaj się w Gibeonie, a ty księżyców w dolinie Ajalon. Zobaczmy, co mówi Jozue, nie mówi, Panie, pomóż, spraw, żebyśmy mogli tam wybić ich do końca, żeby ten czas trwał, żebyśmy mieli czas przed zachodem słońca dokonać zwyciężyć tych przeciwników. Jozue mówi, jakby do Pana, Słowo Boże mówi, ale mówi takie słowa, słońce zatrzymaj się w Gibeonie, a tych księżyców w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w księdze prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba, czyli w zenicie, i nie śpieszyło się do zachodu przez cały nieomal dzień. Ciekawe to jest. Takiego dnia jak ten nie było przedtem ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. Wiecie, Bóg uzdrawia pewnych ludzi z różnych chorób, uwalnia z różnych rzeczy, ale takie rzeczy się jeszcze nie działo. Żeby dzień zatrzymał się, Bóg powiedział stop. Przez kilka godzin ma to być jakby pauza w tych sferach i później dopiero wrócicie na swoje te takie normalne tory działania, mówi do słońca i do księżyca Bóg, prawda? Zauważmy jedną rzecz. Hiskiasz poprosił o znak został mu dany i rzeczywiście ten fakt nastąpił. I kiedy Bóg uzdrowił Hiskiasza ze śmiertelnej choroby, tak Słowo Boże mówi, to była choroba śmiertelna, dodał mu 15 lat. O tych 15 latach w Słowo Bożym nie słyszymy, bo zaraz chwilę później już kończy się wzmianka o Hiskiaszu. Jakby nie ma przebiegu tych 15 lat w Słowie Bożym, ale one były. Ale zauważmy, po uzdrowieniu Hiskiasza, Hiskiasz zupełnie się zmienia. Kiedy jest charakterystyka Hiskiasza, kiedy on obejmuje panowanie, mając 25 lat, miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, czytamy w 18 rozdziale tejże księgi, pierwsze 7 wierszy, czytamy tam, jest taka drobna charakterystyka tego Hiskiasza. W niektórych tłumaczeniach jest mowa o Ezechiaszu, to jest Hiskiasz. Czasami są inne imiona mówiące o tym jednym człowieku. Hiskiasz lub Ezechiasz. Mówimy tu o Hiskiaszu w tym momencie. W 3 roku panowania Ozaasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, a gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jerozolimie, matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. I słuchajmy, czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. Czyli to był, wiecie, wzór do naśladowania w tamtym czasie jako król. Chociaż jego ojciec był niesamowitym grzesznikiem, a syn Manases, no wszelkie rekordy był, porównywany był do Achaba. A w tym w środku ten Hiskiasz był tym prawym człowiekiem. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy, rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Słuchajmy dalej, na Panu Bogu Izraela polegał, także nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się do tego miejsca. Wszystko, co przedsięwziął, mu się wiodło. W tym momencie, w którym czytamy, Hiskiasz miał lat około 39. Nie to, że wtedy Sancheryb zaatakował król asyryjski Izraela. Bóg w wspaniały sposób uratował Izraela, wysłał swego anioła, który jednej nocy zabił większość wojsk asyryjskich, 185 tysięcy. I chwilę później, kiedy Izrael świętował to zwycięstwo, ten Hiskiasz choruje. I to musiało szybko postąpić, bo w tychże dniach Hiskiasz zachorował. To musiała być choroba szybko postępująca i to była choroba śmiertelna, bo przychodzi ten Hiskiasz do, ten Izajasz do Hiskiasza i mówi, wiecie, widzisz proroka, jesteś chory, to co byś powiedział? Przyszedł mnie uzdrowić, włożyć na mnie ręce, prawda? Albo modlić się o mnie. A przychodzi do niego Izajasz, mówi, umrzesz, nie będziesz żył. Uporządkuj swój dom, bo umrzesz. Uporządkuj swoje sprawy, wszystkie tam sprawy podokańczaj, bo już czas twój nadszedł. Hiskiasz się nie godzi z tą decyzją, z Bożą decyzją, nie godzi się. Obraca się na łóżku, w którym leżał, modli się do Boga, czytamy o tej modlitwie. Wspomnij, proszę, Panie, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. I ta modlitwa kończy się płaczem. Jeszcze Izajasz nie zdążył wyjść, ta modlitwa nie musiała być długo trwać. Trwała raptem kilka drobnych minutek. Ale była serca, wylewanie przed Bogiem serca przez Hiskiasza i Izajasz jeszcze nie wyszedł z pałacu, był na dziedzińcu. Bóg mówi do Izajasza, wróć się. Mam słowo do Hiskiasza. Wróć się. Wraca Izajasz do Hiskiasza i mówi, tak mówi Pan Bóg Dawida, mówi Izajasz. Bóg Dawida, Twego praojca, słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię i wstąpię do świątyni Pana. Dodam też do Twojego życia 15 lat. Wyrwę Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie, przez wzgląd na Dawida, mego sługę. I rzeczywiście, masz przyłożyć placek figowy i zostaje uzdrowiony. Słowo Boże nie mówi dalej, że on poszedł do świątyni. Widocznie poszedł do świątyni, jak miał pójść, bo tak było Słowo Boże. I w tym czasie zaczyna się wiersz 12. I tu jakby jest taki podział i pokazany jest inny Hiskiasz niż był do tej pory. Inny Hiskiasz niż był do tej pory. Czytamy tak. Jego sąsiad, król mocarstwa, król babiloński, wysyła posłów z upominkiem list, że Hiskiasz chorował śmiertelnie, a tu i żyje jeszcze. To było niespotykane w tamtym czasie. Większość chorób w tamtym czasie, 90% chorób, które były, to były choroby śmiertelne. I to było nienormalne, że Hiskiasz żyje. To zainteresowało, przyjechali do niego pytać, o co chodzi. I co Hiskiasz winien zrobić? No powinien powiedzieć, dlaczego, w jaki sposób został uzdrowiony. Powinien złożyć świadectwo o Bogu, prawda? On uniósł się pychą i pokazał wszystko to, co nagromadził, oczywiście za Bożym pozwoleniem, nagromadził i pokazał wszystko. I czytamy, że nie było takich rzeczy, które by im nie pokazał. Kto o zdrowych zmysłach, król, pokazuje królowi innemu, poganinowi, rozumiem, żeby to był, wiecie, Hiskiasz był królem judzkim, rozumiem, król izraelski, no prawie brat. Inaczej, inne relacje są, pewne rzeczy możesz pokazać. A tu obcemu człowiekowi, nawet nie królowi, jego sługom, pokazuje Hiskiasz wszystko, co miał do zaoferowania, wszystko. Mówi, nie było takiej rzeczy, mówi Hiskiasz do Izajasza, które by mi nie pokazał w swoich skarbcach. Pamiętam jedną rzecz. Mi ojciec, jak żył, mówił jedną rzecz. Pamiętam ja do dziś, jak byłem w szkole podstawowej. Zastanawiałem się później, dlaczego on to mi mówi? A potem mi tknęło. Jak idziesz z kolegami po podwórku, coś takiego, zgodniejecie. Ja zawsze miałem klucze od domu, klucze od piwnicy. Przy sobie, pamiętam, nigdy nie prowadź do piwnicy. Tata, czemu? Przecież skoczymy sobie ogóreczki, weźmiemy. Ja człowiek głodny, nie ma nikogo w domu, a w domu nic nie narzekowano, że w domu nie będę prowadził na górę, na drugie piętro, nie będę leciał z kolegami, nie? A ojciec mówi, nie. A mówi, tato, dlaczego? bo zobaczą, co tam masz, a to jakieś narzędzia, wiertareczki, niewiertareczki i później będzie w łomanie. Mietka, no rzeczywiście, może tak być. Hiskiasz pokazał, wiecie, nie pokazał słoiku z ogórkami, ani wiertarki. On pokazał wszystko, co najcenniejsze. Widocznie pokazał też ze swoich prywatnych rzeczy wszystko. Ktoś powie, no głupek. Nie można powiedzieć, że Hiskiasz to był głupek, że był głupi. Uniósł się pychą, chciał pokazać siebie. Chciał pokazać siebie. I wtedy pojawia się pytanie, po co Bóg uzdrowił Hiskiasza? No takie pytanie trzeba zadać. No bo modlił się. Słowo Boże mówi, usilna modlitwa sprawiedliwego wiele może. Tak jest, tak jest napisane. Bóg uzdrowił Hiskiasza po jego błaganiu i Hiskiasz poszedł w grzech. To po co Bóg uzdrawiał Hiskiasza? To nie jest pytanie do Boga, to jest jakby pytanie, sami takie pytanie zadajmy. Dlaczego w tej sytuacji Bóg uzdrowił Hiskiasza? Bo człowiek poszedł w grzech. Chociaż potem czytamy w Księdze Kronik, tutaj w tym fragmencie tego nie ma, ale w Księdze Kronik, że żałował później Hiskiasz za to, że tak głupio postąpił, że pokazał Babilończykom to, co miał nie pokazywać. Może nawet nie chodziło o same pokazywanie, chodziło o jego nastawienie serca. Że to ja nagromadziłem, nie że Bóg mnie uzdrowił i mogę tu stać przed wami i mogę pokazać wam cokolwiek, bo to stoję przed wami. Hiskiasz nawet ci nie zająknął. Nie zająknął się. I to nie jest przypadek, bracia, siostry, nieraz z tego miejsca słyszycie, to, co w Biblii jest umieszczone, nigdy to nie jest przypadek. Jezus, kiedy głosił i mówił coś w Ewangeliach, często używał takiego zwrotu, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. To jest znak od razu, taki sygnał się odpala w sercu człowieka, w umyśle, że to jest arcyważne, musimy tego słuchać. Nie zawsze Jezus takiego zwrotu używał, ale często to robił. Często. Dlaczego historia o Hiskiaszu jest powtarzana w Biblii 3 razy? Ta historia. 3 razy. W Księdze Królewskiej, w Księdze Kronik, ktoś powie, to nic dziwnego, bo w Księdze Królewskiej jest opisany Dawid, Salomon, w Księdze Kronik Dawid, Salomon jest powtórzony, a Księga Izajasza też cały rozdział o tym jest. A po drugie, jak jest napisane w Księgach Królewskich, w Księgach Kronik, jest opisane są te same historie, ale w zupełnie inny sposób. To są spisane treści, są zupełnie inne, chociaż mówiące o tym samym. Czytajmy sobie Księgę Królewską o Dawidzie, a Księgę Kronik o tym samym Dawidzie. Wiele się różnią. Wiele rzeczy jest dodanych, wiele rzeczy bardziej rozpisanych. To jest całość, ale Księga Izajasza mówi o tym samym. To jest znak, że musimy tego słuchać. Dlaczego? Modlimy się do Boga o wiele rzeczy, bracia i siostry. I nierzadko Bóg nie robi tego, co my pragniemy. O to się modlimy. Nierzadko tego nie robi. I to nie mówię tutaj, że przez grzech, że prosimy o zaspokojenie naszych pożądliwości, naszych cielesnych pragnień. Bóg wie daleko więcej, daleko dalej. Bóg na przykład dzisiaj wie, jak skończy się nasze życie. My tego nie wiemy. Bóg wie, jak skończy się życie Jasia Ślusarskiego, chociaż to jest malutki chłopczyk. Będzie żył jeszcze x lat. Ale Bóg wie, jaki będzie jego koniec. Bóg wszystkim wie. Bóg wszystko wie. I to, że czytamy ten fragment o tym człowieku, tak dobrym człowieku, królu dobrym, są takie wspaniałe dwa fragmenty w Nowym Testamencie. Drugi list do Tymoteusza 3:16-17. Tam jest napisany taki fragmencik, bardzo piękny. Czytamy tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Znany fragment, prawda? List do Rzymian 15:4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, Stary Testament, przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Co napisane o Hiskiaszu? Co napisane o Hiskiaszu? Że to był dobry król. Tak. Ale pomyślmy sobie tak, gdyby Bóg go nie uzdrowił, Hiskiasz by zmarł. Jedyne świadectwo, jakie by było o nim, dobry król, który Bogu się podobał. Takie było świadectwo o Dawidzie, prawda? Ale Hiskiasz prosi Boga, wręcz błaga Boga o uzdrowienie. Bóg daje mu 15 lat. Zauważ, że nie mówi, jakie te 15 lat wyglądało. Też ciekawe, dlaczego nie mówi? Bóg pokazuje tylko te wspaniałe okresy życia Hiskiasza. Te wspaniałe okresy. I często jest tak, że my, przystępując do Boga, powierzamy Mu całe swoje życie, prawda? Powierzamy Mu całe życie. Boże, Ty decyduj o wszystkim. Moje serce jest, należy do Ciebie. Całą swoją wolę wyrzekam się, abyś Ty decydował tylko o moim życiu. Poddaję Ci się całkowicie. I na myśli mamy taki fragment zapisany w Ewangelii Mateusza 6:19-20. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. I my staramy się to robić. Czyli nic, co cielesne, nic, co jest porządliwością, nic, co jest nieczyste przed Bożym obliczem, to odrzucamy. Wszystko, co Bóg nam mówi, to przyjmujemy, co jest czyste, co godne pochwały, co poczciwe, dobre, jak mówi Słowo Boże. To wszystko stosujemy. Czyli inaczej, porzucamy wszelkie doczesne dążenia, ambicje i marzenia o długim, szczęśliwym życiu, w dobrobycie, dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Często jest tak, my o tym nie wiemy. Chyba, że nam Duch Święty objawi. Czasami jest tak, że Duch Święty pewne rzeczy objawia. Zaraz wam powiem fragmenty, które o tym mówią. A często jest tak, że na przykład ktoś choruje na śmiertelną chorobę i Bóg go nie uzdrawia, człowiek umiera. I wiele słychać takich głosów, przecież Bóg jest wszechmogący, przecież Bóg mógł uzdrowić. Dlaczego tak? Czyli zacytuje się też Księgę Izajasza, że Bóg jest naszym lekarzem, że Bóg uzdrawia i tak dalej, i tak dalej. Zauważmy, że Bóg często nie uzdrawia z jakiejś choroby. Dlaczego? Bo często Bóg odwołuje człowieka w jego najlepszym momencie duchowym wzrostu. To jest tylko moje zdanie. Możliwe, że gdyby Bóg nie wysłuchał Hiskiasza, nie wysłuchał jego modlitwy i nie przedłużył mu życia o te 15 lat, Hiskiasz by poszedł do nieba ze wspaniałymi zasługami, które jakby nic by nie brudziło jego tego wspaniałego dorobku przez całe życie. A tu zaczął to wszystko psuć. Często jest tak, że kiedy prosimy Boga o uzdrowienie, prosimy Boga o prośbę, która rzutuje na nasze życie, często Bóg je nam nie daje, żeby nam zaoszczędzić naszej przyszłości. Bo Bóg wie, co może nas czekać. Możemy trafić na jakieś problemy czy jakieś pokusy, których nie przejdziemy. I Bóg nam chce tego zaoszczędzić. A my mimo wszystko na siłę, Boże, uzdrów mnie, Boże, pomóż mi, ja muszę w imieniu Jezusa. I Bóg widzi naszą wiarę i chce nam pokazać, co jest w naszym sercu. Jak mówi właśnie jedno z fragmentów o Hiskiaszu, Bóg zostawił go na jego własne siły. Uzdrowił go, chcesz być zdrowy, chcesz dalej iść? Dobrze, zobacz, co się stanie, jak cię uzdrowię, zobacz, co się stanie, jak cię pobłogosławię. Jest taki fragment, list do Rzymian 8:26. Ostatni fragment, który tam podałem Beniaminowi, list do Rzymian 8:26. Znam go na pamięć, ja często go o nim myślę, ale jest tam jedno takie małe zdanko, które jest ciekawe. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Chwała Bogu. Super, prawda? To jest rewelacyjny fragment. Ale czytamy, nie wiemy bowiem, o co się modlić. Ja zawsze myślałem, w jaki sposób się modlić. Na językach. No jak już kończy mi się język, chociaż język polski jest jednym z najbogatszych, najbardziej bogatych w słowa język na świecie. Kilkadziesiąt tysięcy słów. Angielski ma 1/4 mniej słów niż polski. Ale czy modli się do Boga i słów ci brakuje. Język polski okazuje się bezradny. I wtedy Duch Święty wchodzi i ci pomaga. A w tym fragmencie nie wiem bowiem, o co się modlić. Ja wiem, o co się modlić. O kasę, o pieniądze, o samochód, dom. No jak ja mam nie wiedzieć, o co się modlić? To nie o taką modlitwę chodzi. To nie o taką modlitwę chodzi. Modlić się o to, co nie przyniesie nam szkody. No jak to? Uzdrowienie ma mi szkodę przynieść? Bóg zna całą naszą przeszłość. Jak mówi psalmista, Bóg zna każdy dzień nasz, zanim on jeszcze się pojawi w kalendarzu. Ale Boże, ja się będę starał, nie pewno nie będę zgrzeszył. Nie będę grzeszył przed Tobą. Piąta księga Mojżeszowa, kiedy Mojżesz miał już odejść, jest taka rozmowa, taka dynamiczna, taka emocjonalna z Izraelitami. Mojżesz mówi tak. Ja odchodzę i przestrzegam was. Tam sama księga mówi, księga powtórzonego prawa. Czyli jakby piąta księga streszcza całe drugą i trzecią i czwartą księgę. Bo drugie Mojżesz się pojawia w historii. I Mojżesz mówi, ja odchodzę, a wy macie być wierni Panu. A Izraelici, na bank będziemy wierni Panu, na 1000%. Nic się, nie ma takiej opcji, żebyśmy od Pana odeszli. A Mojżesz mówi, i tak wiem, że odejdziecie, jak ja umrę. I tak wiem, że odejdziecie. Skąd Mojżesz to wie? Od Ducha Świętego wie. Prosty przykład. List do Filipian, 1 rozdział 25-26. Tam jest mowa o apostole Pawle. Paweł mówi takie słowa, no wiecie, albo to trzeba mieć, wiecie, taką społeczność z Bogiem, albo trzeba mieć pychę taką, mówiąc takie słowa. Kto z nas takie słowa potrafi dzisiaj powiedzieć? Słuchajmy. A to na pewno wiem, że pozostanę przy życiu, mówi Paweł. I będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Wiem na pewno, że będę przy życiu. Skąd Paweł to wie? Duch Święty powiedział mu. Dlaczego Paweł miał zostać przy życiu? Bo był dla wierzących potrzebny. Dwa wersety wcześniej, 21 i 24. Ten fragment wcześniej. Też list do Filipa. Paweł mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Ale jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Inaczej, kiedy dostajesz świadectwo od Boga, przedłużam ci życie, bo jesteś potrzebny. Dla mnie jesteś potrzebny, chcę, żebyś był użyteczny. Bóg przedłużył życie Hiskiaszowi i co się stało? Poszedł na manowce. Potem Boga przepraszał, ale to co z tego, że przeprosił, jak kiedy Izajasz posłał już słowo od Boga, że Izrael będzie pochłonięty przez wrogów, przez Babilończyków i to się stało jakiś czas później. To co mówi Hiskiasz? Czemu nie? Niech się to wszystko dzieje. Wszak za moich dni będzie pokój i bezpieczeństwo. Nie to, że był pyszny, to jeszcze był egoistą. Co z tego, że mój syn Manases będzie miał problem, czy tam inni moi potomkowie będą mieli problemy? Mnie to nie dotyczy. Jakbym powiedział, ważne, że ja mam na chleb, nieważne moje dzieci, czy głodują, czy ważne, że ja mam na chleb. Jaka to jest postawa? To nie jest postawa człowieka sprawiedliwego przed Bogiem. Zobaczmy, od 12 wiersza Hiskiasz się zupełnie zmienia. Po uzdrowieniu, można powiedzieć, no, otrzymał Boże błogosławieństwo i tak się człowiek może zmienić? Bóg chciał mu oszczędzić tych chwil, tej pychy. Słowo Boże o tym nie mówi, ale można tak domyślać, że gdyby Bóg Hiskiasza nie uzdrowił, wszystko by było zupełnie inaczej. Czytaliśmy o apostole Pawle. Ja tego wersetu nie zanotowałem, ale jest w listach Piotra napisany. Piotr mówi, czas mój z życiem, rozstać się z życiem nadszedł. Zupełnie inny jak z Pawłem. Też Piotr miał potwierdzenie od Ducha Świętego. Ale tam mówi, nie martwcie się, Bóg Święty będzie z wami, będziecie mieli wsparcie od innych braci, ale ja odchodzę, mówi Piotr. Tu Paweł mówi, nie, ja zostaję. Duch Święty mówi. Nie wiemy bowiem, o co się modlić. Duch Święty wspiera. Jeśli modlimy się o coś i nie widzimy odpowiedzi, nie widzimy efektu naszej modlitwy, nie mówię tylko o uzdrowieniu, pytajmy się Boga dlaczego. Nie zawsze Bóg odpowiada, czasami Bóg może w ogóle nic nie odpowiedzieć. Jezus pytał Boga w ogrodzie Getsemane, co Bóg odpowiedział, żeby go śmierć krzyżowa ominęła. Nic, nastąpiło milczenie. Często Bóg milczy, ale często odpowiada. Jeśli człowiek z pragnienia serca przyjdzie, Boże, dlaczego nie chcesz mnie uzdrowić, nie chcesz mi pomóc w tej sprawie? Dlaczego jest taka twoja decyzja? Pamiętam, kiedyś jeden z pastorów modlił się o swojego przyjaciela, to było w telewizji. To była znana osoba, wierzący człowiek, jeden z pastorów, i mówi, przed kamerą się modlił, mówi, Boże, uzdrów mego przyjaciela. Jeśli ty uważasz to za słuszne, żeby on żył, to proszę, uzdrów go. No i co? Ten człowiek umiera. Potem wywiad był z tym pastorem, mój Boże, dziękuję ci, że podjąłeś właściwą decyzję. Jesteś Bogiem suwerennym i uznałeś, że tak jest najlepiej. Dlaczego? Bo ty jesteś dobry. Wieloma decyzjami Bożymi nie wolno nam dyskutować. One mogą nam się nie podobać, możemy ich nie rozumieć, ale musimy je zawsze zaakceptować. Zawsze musimy je akceptować. Dlaczego? Objawienie Jana mówi taką wspaniałą myśl. Objawienie Jana 2:10. Tam są listy do kościołów, do 7 kościołów, do 7 zborów. Jednym ze zborów jest ten akurat ten fragment i 10 wiersz mówi tak. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni. I teraz najważniejsze. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Gdyby tak możemy teraz abstrahować, czy jakby Hiskiasz umarł na ten wrzut, na tą chorobę, pozostałby Bogu wierny. Aż do śmierci. Co by było lepsze? Ale wiecie, możemy się modlić do Boga o wiele rzeczy. I jeśli Paweł mówi, jeśli będę użyteczny w Twoim Królestwie Boże, to zostaje. Boże, jeśli chcesz, to ja tak zostaje. Wybieram, tu zostaje na ziemi. Chociaż u Ciebie jest dużo lepiej. Ale wybieram ziemię, żeby pomóc moim braciom, w wzroście moim siostrom. Ale Boże, jeśli ktoś modli się, Boże, ja chcę żyć, no bo chcę żyć. No bo chcę poranki oglądać, no bo chcę chodzić do pracy jeszcze, no bo pieniądze chcę zarabiać. Wiesz, to można 1000 powodów powiedzieć, wymyślić, dlaczego człowiek ma żyć. I wielu chrześcijan, kiedy są już na łożu śmierci, nie wszyscy, wielu, bo wielu jest takich, którzy są na łożu śmierci i mówią, Boże, już mnie zabierz. Już mnie zabierz. Jeśli taka jest Twoja wola, proszę zabierz. Mój Bóg słucha i rzeczywiście ludzie ci odchodzą od Pana. Ale wielu jest wierzących, którzy wręcz chwytają się jak Joab, dowódca wojska Dawida, żeby go nie zabili, za narożniki ołtarza i nie, ja chcę żyć. To podaje się pytanie, ale po co? Jeśli masz być uteczny w Bożym Królestwie, oczywiście, to Bóg przedłuży ci życie. A jeśli masz żyć dla samej zasady, no to po co? Jak teraz przed Bogiem jesteś w dobrym stanie duchowym, to lepiej tego nie psuć. Zawsze do Boga należy ostateczna decyzja. W tym wszystkim, co jest w naszym życiu. On decyduje o wszystkim. Oczywiście, jeśli powierzymy Mu władzę nad swoim życiem, jeśli Mu na to pozwolimy, to Bóg decyduje o wszystkim. I czasami On tak prowadzi, że jakbyśmy mieli prowadzić, to byśmy zupełnie inaczej poprowadzili. Tak to robi. Prowadzi w nas do miejsc najmniej oczekiwanych, dokonuje u nas rozwiązań najmniej takich, które byśmy nigdy nie wymyślili. Ale potem się okazuje, kiedy na przykład pójdziesz do nieba i tak obejrzysz się i patrzysz na swoje te 80 paru lat, dam na to, jak przeżyłeś na ziemi i pomyślisz sobie, Boże, rzeczywiście, no tak mnie poprowadziłeś, że tylko paść na kolana i chwały Ci złożyć. Bo wtedy widzimy cały obraz. Wiecie, Hiskiasz pewnie chciał żeby było tak jak z życiem Abrahama, Izaaka czy Jakuba. Czytamy, opadł sił i umarł w pięknej starości. A przecież Hiskiasz miał 39 lat. Gdzie tu starość? sędziwe i syte dni i został przyłączony do przodków swoich. Każdy by tak chciał. Każdy by tak chciał. I to nie jest mowa o grzechu Hiskiasza, jak czytamy w przypowieściach. Postąpił głupio i Bóg musiał skrócić jego życie. Tak parafrazując ten fragment. Bóg pewnie rzeczy wiedział, o których Hiskiasz nie wiedział. Bóg wie wiele rzeczy o nas, o których my nie wiemy. To nie znaczy, że jutro nie obudzimy się. Nawet nie proście Boga o pomoc, o uzdrowienie, o cokolwiek, o pomoc. Nie, nie, to nie o zupełnie chodzi. Chodzi pokazać Bożą suwerenność w naszym życiu. Chociaż czasami Bóg, jak napieramy w modlitwie, Bóg może ulec, ale pokazać nam, że błędną decyzję podejmujemy. O nieodpowiednią sprawę prosimy. Inaczej jak Duch Święty powie, słuchaj, nie módl się na przykład Piotrze, bo odwołam cię. Piotr mówi, będę zabrany, moje życie moje się kończy. Wszystko jest jasne. Paweł mówi, dostałem od Boga potwierdzenie, będę żył. Jeszcze jakiś czas, te kilkanaście, kilkadziesiąt lat z wami pożyję. Jeszcze pożyję z wami, prawda, tyle lat. Wiecie, Elizeusz, wiemy, który był prorok Elizeusz. Bóg wiedział, jakie będzie jego życie i Bóg go trzymał bardzo długo. Umarł w wieku prawie ponad 90 lat. 66 lat służył Elizeusz. Hiskiasz 39 i już pojawiły się problemy. Salomon też tyle lat żył i Słowo Boże mówi, u schyłku swojego życia, czy tam u kresu swojego życia zaczął składać ofiary innym Bogom. A co znaczy schyłku życia Salomona? Ponad 40 lat miał. To ja mam 48, to schyłek mojego życia, bracie, siostry, już. Nie, kiedyś ludzie trochę krócej żyli, ale to zobaczmy, jak człowiek zaczyna i w pewnym momencie coś następuje, przestaje człowiek czuwać. Coś w jego życiu wchodzi, że Bóg musi zrobić coś, żeby człowiek wszedł do nieba w najlepszym momencie swojego życia, w najlepszym stanie swego ducha. W najlepszym stanie swego ducha. Bóg tego robi wszystko, abyśmy to osiągnęli. Jeden przykład powiem już na koniec. Czytałem jednego kiedyś męża Bożego, który wrócił z pracy i zobaczył, że jego żona umiera. To był znany ewangelista, Bóg go wspaniale używał. Jego żona też była kaznodzieją, też Bóg ją używał. No i wszedł ten człowiek do domu i w duchu odczuł, że duch jego żony już odleciał do Boga. Czyli już nie żyła. Wiecie, co zrobił? On się z tym nie pogodził. Wziął ją, tak podniósł oporo ścianę i nakazał duchowi, aby wrócił w imieniu Jezusa. I wiecie, duch wrócił. Żona jego żyła. Ale słyszy też Ducha Świętego, Duch Święty mówi, słuchaj, daj spokój, ja chcę ją zabrać już. Już daj spokój. Już nie napieraj. I ten mąż Boży, nie mówię specjalnie nazwisko, bo wiecie, wiele kogo chodzi, dał spokój i ona zmarła, odeszła. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, wiele może. Nie żyła kobieta, on ducha ludzkiego sprowadził, musi wracać w imieniu Jezusa, a miał taką wiarę, to był mąż wiary. Musisz i koniec, ja chcę mieć swoją żonę z powrotem. Duch posłuszny, wrócił od razu. Ale Duch Święty mówi, niech ona idzie odpoczywać już, już daj spokój, już nie napieraj. Modlitwa niby, wiesz, nie, wiecie, niezgodna nigdy Bożą wolą, bo Bóg chciał ją zabrać, ale Bóg objawił się i słyszę, już ja, moją wolą jest, żeby ją zabrać. I już ten mąż odpuszcza. Hiskiasz nie miał takiego rozeznania. On nie pytał się Boga, Boże, czy uzdrowisz mnie? A jeśli uzdrowisz mnie, to jak to wszystko będzie wyglądało? My tylko patrzymy, wiecie, my tylko patrzymy, jak modlimy się do Boga. Boże, tylko mi uzdrów, bo ja chcę być zdrowy. Nie chcę, żeby mi to bolało, nie chcę, żeby mi to dokuczało. Ale co potem? Dlatego dzięki Bogu, że jest ten werset. Duch Święty pokazuje nam, o co się modlić. Żeby to nie była modlitwa nieprawidłowa. I tu nie mówimy, wiecie, modlić się, złodziej się modli, Boże, daj, żeby mi tylko ten szyfr odpuścił w tym sejfie, bo on ma te kasy, potrzebuje. To zupełnie nie o to chodzi. Człowiek wierzący nie modli się o grzech. Boże, pobłogosław mi grzechu. Tylko to jest, jakby wchodzimy na jeszcze wyższy poziom. inne Boże prowadzenie. Taka społeczność z Duchem Świętym. Boże, mam się modlić o uzdrowienie czy nie? Do tego dochodzimy. Zawsze nas uczono, zawsze się modlimy o uzdrowienie. Co Bóg zrobi, to zrobi, prawda? A dochodzimy teraz do poziomu, czy w tym momencie modlić się o uzdrowienie, czy nie? Czy tego zaniechać? Kogo prosimy? Tego, który ma władzę uzdrowić. Boże, jak to będzie? W tej sytuacji, proszę Cię o tej sytuacji, jak to będzie wyglądało? Czy mam prawo Cię o to prosić, czy nie? Czy mogę? Co to przyniesie w moim życiu? Co to przyniesie w moim życiu? Czy pójdę w grzech? Czy dalej będę Cię służył, będę Ci się podobał? Jeśli w grzech, nie dawaj mi tego. Do tego teraz, do taki teraz poziom wchodzimy. Jeśli to grzech, nie dawaj mi tego. To nie mówię, wiecie, że to jakiś jawny grzech. Coś, co może Cię przyprawić o grzech. Ktoś lubi samochody. Boże, daj mi coś, ale nie coś, co mi przyprawi o grzech. To Bóg Ci samochodu nie da. I potem będziemy zdziwieni. Boże, tylko nie mam samochodu. Może być tak, że Bóg żony może Ci nie dać. Bo Bóg wie, że tak się w niej zadłużysz, że będzie dla Ciebie jak Bożek. Takie są te sytuacje. Bardzo skrajnie rzadkie, ale są też takie sytuacje. Bóg zrobi wszystko, żeby Cię nie stracić, żebyś w niebie tam był. Bóg zrobi wszystko. Musimy mieć zawsze prowadzenie Ducha Świętego. Co w danej chwili musimy robić? Jak się modlić? O co prosić? A może o coś nie prosić? A może coś tylko zaakceptować? Musimy zawsze mieć Boże prowadzenie, jak mieli apostołowie. To musi być niesamowita społeczność z Bogiem, jak stajesz i mówisz, słuchajcie, będę żył. To trzeba mieć wiarę. I nie myślę, no głupi, no jak tak można powiedzieć? Kto wie, co ci będzie jutro, czy jutro się obudzisz? Kto wie? Paweł był pewny, że jutro się obudzi. Ale kiedy miał już umrzeć na dworze rzymskim w Rzymie, kiedy miano Pawła stracić, Paweł już nie był, bo wiedział od Ducha Świętego, że już Paweł już czas, do tego będziesz odchodził. Paweł już do Boga się o to nie modlił. Bo wiedział, że czas już nadszedł. Musimy wiedzieć, jaki jest nasz czas w tym momencie. Jak o coś się modlimy, jaki wynik będzie tej modlitwy? Jaki będzie wynik tej modlitwy? Co to ona modlitwa przyniesie? Bóg nam da i co wtedy? Może tak być, że człowiek zostaje uzdrowiony i pójdzie do piekła. Czasami ludzie się dziwią. Rodzą się dzieci i ciężko chore i zaraz umierają. Albo w łonie matki już się nie narodziło. Bóg wie, dlaczego tak się stało, bracia i siostry. Nie nam oceniać, Bóg wie. Ale takie dzieci są w niebie. Na koniec powiem, kiedyś taki człowiek wykładał kaznodzieja, że jeden człowiek w Ameryce chyba łacińskiej modlono się o niego za młodu, został uzdrowiony. I do dzisiaj żyje. I wiecie, kim jest? Dyktatorem. To co by było lepsze, bracia i siostry? Gdyby w łonie matki zmarł i poszedł do nieba? Czy jest lepszy, uzdrowiony? Bóg wiedział, jak ten człowiek podejmie decyzję. Bóg wie, jakie my decyzje podejmiemy. Dlatego musimy wiedzieć dokładnie, o co się modlić. Modlić się o Ducha Świętego, żeby Bóg nam powiedział, Boże, w tej sprawie jaka jest Twoja wola? Jeśli nie chcesz mi tego dać, no to po co będę się modlił? No po co, bo decyzja jest jasna. Oczywiście nie jestem przeciwko modlitwie, modlitwa zawsze jest za mało. Ale chodzi o prowadzenie. Chodzi o prowadzenie. I on powiedział, Boże, Ty mnie zawsze wysłuchujesz, prawda? Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ale zobaczmy, Jezus o wielu ludzi się nie modlił. Nie wszyscy, jak Jezus chodzi po ziemi, zostali przez Niego uzdrowieni. Nie wszyscy. Słowo Boże mówi, no wiary nie mieli. Wiary nie mieli. Są często inne powody, dlaczego ludzie zostają uzdrowieni. Czytamy w Boże generałach, tyle tysięcy ludzi zostało uzdrowionych. No w setkach tysięcy. A tam jest takie zdanie, czytałem w innym momencie, ale nie wszyscy zostali uzdrowieni. Nie wszyscy. I wielu nie mogło się z tym pogodzić. Jak to ja przez Boga nie zostałem uzdrowiony? Bóg dokonał takiego wyboru. To jest Jego suwerenna decyzja. Wiedział, dlaczego tak jest. Módlmy się, może Bóg zechce nam powie, dlaczego tak jest. Jeśli to grzech, uciekajmy od grzechu. Jeśli coś innego, mamy coś zrobić, to zróbmy to. A jeśli Bóg powie, nie zrobię, nie dam ci tego, bo to ci przyniesie szkodę w przyszłym życiu, to odpuśćmy. To odpuśćmy. Żebyśmy tylko żyli zgodnie z Bożą wolą, to jest najważniejsze. I byli posłuszni Słowu Bożemu, to jest najważniejsze. Bo Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są posłuszni, tylko i wyłącznie. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry.